Pierwsze pytanie, które przychodzi mi na myśl, bo oczywiście film o Simonie Kossak, postać znana, ale chyba jeszcze nie w 100% odkryta. Myślę, że możemy ją sobie odkrywać wciąż na nowo, ale chciałem zapytać o Pani pierwsze doświadczenie z Simoną i właśnie, czy ta postać Simony była obecna w Pani życiu już wcześniej, bo zakładam, że musiał być jakiś impuls.
Pierwsze moje doświadczenie z Simoną to był głos Simony. Głos Simony, ponieważ ona nagrała bardzo dużo audycji radiowych o przyrodzie dla Radia Białystok i te audycje były króciutkie, ale przepięknie opowiada o relacji człowieka i przyrody i jej głos, który słyszałam, był pełen tak pozytywnej energii i tak przekazywał tak wiele treści jeszcze poza tym, co mówiła, że to było moje pierwsze doświadczenie. Potem oczywiście czytałam sagę Puszczy Białowieskiej, czytałam inne książki. Widziałam kilka fotografii Lecha Wilczka, no a potem przeczytałam książkę Ani Kamińskiej o Simonie.
Simona Kossak, tutaj nazwisko zobowiązuje. Nie wszyscy zapewne znają tą postać, więc chciałem tutaj pokrótce opisać jej biografię, skąd się wywodzi, bo nazwisko Kossak znamienne, no i Kraków.
No i Kraków. Kraków, który był miejscem jej dzieciństwa i młodości, ponieważ Simona wychowała się w Kosakówce, co jak wiadomo było takim pięknym domem w środku miasta, otoczonym murem, z wielkim ogrodem. No teraz ten obraz jest inny troszkę, bo Kosakówka właściwie jest dosyć zrujnowana, jest chyba odrestaurowywana i też dużą część ogrodu miasto gdzieś powoli zabierało, więc ta Kosakówka jakoś tak była tłamszona stopniowo. Ale to był piękny dom z pięknym ogrodem.
No właśnie, tak patrząc na biografię Simony, moglibyśmy sobie powiedzieć, że ród Kossaków, czyli wydawać by się mogło, że tutaj jakieś artystyczne ambicje mogłyby się w Simonie Kossak odezwać, ona wybrała zupełnie inną drogę.
No najpierw chciała być aktorką, zdawała do szkoły teatralnej, ale jakoś tak nie udało się. Zawsze kochała zwierzęta, o czym mówisz, zawsze po prostu była ogromna miłość do zwierząt. Ona, jej koleżanki opowiadają, że jak szła do szkoły, to za nią leciały jej ptaki, dwa. Leciały za nią, jak ona siadała w ławce, to one siadały na oknie i czekały, aż skończy lekcję. I po lekcjach leciały z nią z powrotem do domu.
No tak, ta miłość była już od wczesnych lat, a później ona została wyeksponowana na pierwszy plan w jej życiu. W zasadzie ona poświęciła się w całości i tutaj pojawia się temat Puszczy Białowieskiej. Właśnie kiedy ona wyjechała, w jakim wieku i co było impulsem?
Była bardzo młodą dziewczyną i Joanna Kossak, jej siostrzenica, twierdzi, że takim podstawowym impulsem ostatnim to była dosyć traumatyczna historia, która jej się przytrafiła, taki zawód miłosny. Nie będę tego opowiadać, zapraszam na film, ale to rzeczywiście była traumatyczna historia i że ona miała dosyć ludzi i zdecydowała, że właściwie będzie się zajmowała tymi dzikimi zwierzętami, będzie się im przyglądać, je badać. I chciała bardzo mieszkać w górach najpierw, na jakimś odludziu, ale tam nie dostała pracy i dostała pracę w Puszczy Białowieskiej. Pojechała do Puszczy, była młodą, bardzo dziewczyną. Sama opowiada, że pojechała z jedną walizeczką, to była zima, i wysiadła tam zupełnie sama na tym dworcu i pomyślała sobie, co ty wariatko robisz.
Ale trafiła do Puszczy, trafiła chyba do niezwykłego miejsca i tutaj moglibyśmy sobie powiedzieć trochę właśnie o tym miejscu.
No potem zaczęła szukać dla siebie tam mieszkania. Nie chciała mieszkać w instytucie, gdzie pracowała i znajomi ją wzięli na przejażdżkę taką saniami, bo to była zima i pojechali z pochodniami nocą przez puszczę do leśniczówki Dziedzinka, która w tym czasie była opuszczona, już od paru lat nikt tam nie mieszkał, więc była właściwie takim opuszczonym domem. I ona jak opowiada, jak zobaczyła tam po drodze najpierw żubra, który stał, a potem ten dom taki oświetlony księżycem, to pomyślała, że tutaj albo nigdzie.
To zapytam teraz o Pani doświadczenie, bo zakładam, że tam Pani trafiła w końcu do tego domu i to też był jakiś taki pewnie punkt odniesienia i poszukiwań w ogóle tych wszystkich materiałów, które Państwo zgromadzili, bo ich jest naprawdę mnóstwo i one robią wrażenie.
Tak, z tym, że jak ja właśnie pojechałam pierwszy raz na dokumentację do Białowieży, to tych śladów po Simonie było bardzo niedużo i leśniczówka Dziedzinka właściwie stała tak opuszczona, nikomu tam nie wolno wchodzić, to jest zakaz wstępu, bo ona jest, nie jest odnowiona, więc myśmy też nie mogli wejść na zdjęcia, mogliśmy z zewnątrz ją fotografować. Śladów po Simonie w Białowieży jest bardzo mało i ja zaczęłam właściwie szukać w archiwach radiowych, telewizyjnych, w negatywach też i w filmach, które sama Simona zrobiła, ale to wszystko było takie rozproszone.
To jeszcze o Puszczę zapytam, bo to jest miejsce, które no, emanuje jakąś niezwykłą energią. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny punkt na mapie naszego kraju i ta energia też udziela się na ekranie. To po prostu czuć z każdego kadru, który się tutaj wydobywa z tego filmu. To chyba było też dla Państwa ważne, żeby oddać atmosferę w ogóle tego miejsca.
Bardzo. I tutaj muszę podziękować Krystianowi Matyskowi, który był operatorem, który jest związany rodzinnie z rodziną Kosaków, jest tatą bohaterki, jest byłym mężem Joanny Kosak, która opowiada w filmie. I Krystian, ponieważ wcześniej robił piękne filmy w ogóle o zwierzętach, w ogóle filmy w puszczy i przyrodnicze, to pięknie fotografował puszczę. Więc dzięki niemu tutaj ta puszcza tak żyje.
Wywołaliśmy bohaterkę, to może powiedzmy właśnie kilka słów. Mamy Simonę Kossak, oczywiście powiedzielibyśmy sobie centralna postać, ale właśnie jest jeszcze Ida.
Tak, ja bardzo chciałam, żeby Simona była narratorką w tym sensie, że to ona opowiada wiele historii, no ale Simona nie żyje, czyli siłą rzeczy ona opowiada w tych różnych audycjach. Natomiast fizycznie ten cały majątek, czy prawa autorskie, czy w ogóle no wszystko, odziedziczyła jej cioteczna wnuczka, Ida Matysek, która mieszka w Finlandii, jest młodą, 26-letnią kobietą. I ona przyjeżdża do Białowieży, żeby no jakoś to wszystko zebrać, żeby to zabezpieczyć. A jednocześnie w Białowieży mieszka Joanna Kossak, jej mama, siostrzenica Simony, którą Simona wychowała i która właściwie mieszkała na dziedzińce i zna wszystkie tajemnice rodzinne. I w czasie właśnie tego porządkowania tych materiałów Joanna opowiada córce o rodzinie w taki sposób, w jaki ona jeszcze nie słyszała. Znaczy odkrywają się takie pewne tajemnice rodzinne, które do tej pory nie były odkryte.
Nie będziemy tutaj zdradzać tych tajemnic, ale faktycznie ten film ma charakter takiego śledztwa rodzinnego, to znaczy tutaj karty zostają odkrywane. Chciałem zapytać w ogóle o relacje Idy i Simony, bo Ida chyba jak przez mgłę, można powiedzieć, pamięta Simonę, ale chyba to jest ważna postać w jej życiu.
Ida była bardzo malutkim dzieckiem. Jak się urodziła, to dla Simony to było takie wielkie szczęście. I Simona w czasie, kiedy Ida miała 3, 4, 5 lat, kręciła filmy z nią, pokazywała ją jako małe dziecko. I widać w tych filmach cudowny stosunek Simony, jak ona pięknie rozmawia z tym małym dzieckiem. Ale potem właśnie z powodów zawirowań rodzinnych, one niestety już nie miały kontaktu. To też nie będę opowiadać, dlaczego to jest w filmie. I właściwie Ida, co mówi na początku, zna Simonę tylko z opowieści. Rodziny, przyjaciół, więc ona właściwie też odkrywa tę ciotkę, a widzimy w tym filmie, że ich relacja była bliska bardzo, że ona była niesamowicie taka intymna.
Intymna relacja z dzieckiem, ale jest też intymna relacja ze zwierzętami tutaj. Simona jest naprawdę no, taką bohaterką na nasze czasy, bym powiedział, i chyba była też wtedy uznawana za jakiś ewenement, mam wrażenie, w ogóle w skali całego kraju, jeżeli chodzi o podejście do życia, do istot innych, a może nawet właśnie nie innych, tylko takich samych jak my, to jest chyba niezwykłe.
To jest niezwykłe, dlatego że to, co ona mówiła wiele, wiele lat temu, to teraz jest dla nas niesamowicie ważne i aktualne, bo ona mówiła o tym, że przede wszystkim, że musimy sobie uświadomić, że nie jesteśmy właścicielami ziemi, tylko jesteśmy współlokatorami, że musimy się nauczyć szanować te istoty, które żyją obok nas, bo to jest dla nas też ważne, bo musimy zrozumieć, że jesteśmy częścią właśnie tego ekosystemu. W czasie, kiedy ona to mówiła, właściwie mało kto to mówił i to nie wydawało się takie oczywiste, jak nam się wydaje teraz. I też to, że ona przez cały czas starała się zasypać tę przepaść pomiędzy człowiekiem a przyrodą, to jest coś takiego, co nie było wtedy takie oczywiste. Człowiek jednak traktował nawet te zwierzęta jako przedmioty badań, jako przedmioty. A Simona uważała, że zwierzęta mają prawo do szczęścia, do bezpieczeństwa. I walczyła o to. Walczyła tak, jak mogła, jak umiała.
No właśnie, jak ta walka wyglądała na tej linii Simona, a powiedzmy Lasy Państwowe, bo wydaje mi się, że ona mogła być problematyczna wówczas dla pewnych kręgów, środowisk, instytucji.
No, na pewno ona była cały czas, jak to mówią, kontrowersyjna i to jest właśnie taki przydomek, który jej towarzyszy do dzisiaj, dlatego że ona po prostu w sposób bardzo bezkompromisowy przedstawiała swoje poglądy, które były dość radykalne. No, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że ona była pracownikiem Lasów Państwowych i ona też próbowała na różne sposoby te swoje poglądy tak opowiedzieć o nich, żeby to gdzieś też udało się je przeprowadzić, także ona też była jakąś dyplomatką w tym.
Jest jeszcze jedna relacja w tym filmie, bo mówiliśmy o Idzie, mówiliśmy o zwierzętach, no ale Simona poznała kogoś, moglibyśmy powiedzieć, przyjeżdżając do Puszczy. To może tutaj o tej relacji powiedzmy, bo ona też jest bardzo istotna dla tego filmu, dla jej biografii, dla jej życia.
No to jest historia trochę jak z bajki. W ogóle w zasadzie życie Simony można powiedzieć, że to jest taka baśń, gdzie bohaterka idzie drogą i ciągle ją spotyka coś niesamowitego. A tutaj rzeczywiście ona przyjechała sama do Białowieży, bo się zdecydowała być sama i w ogóle uciekała od ludzi. Zamieszkała w leśniczówce w środku lasu, wydawałoby się, że uciekła skutecznie. I okazało się, że tę leśniczówkę w połowie wynajął fotografik z Warszawy, Lech Wilczek, który po prostu tam z nią zaczął współdzielić ten dom. Okazało się, na początku to nie bardzo się lubili, potem jednak okazało się, że łączy ich miłość do zwierząt i zostali partnerami do końca życia. I dzięki temu przypadkowi mamy niesamowitą ilość przepięknych zdjęć Simony, które zrobił Lech Wilczek, na których widzimy właśnie Simonę z tymi dzikimi zwierzętami. Widzimy jej czułość, jej miłość, widzimy relację wzajemną jej i tych zwierząt. I gdyby nie ten przypadek, to byśmy o tym nie wiedzieli nikt.
Do tych materiałów jeszcze przejdę archiwalnych, ale wywołaliśmy te zwierzęta. Chciałem pisać może relacje z poszczególnymi zwierzętami, bo to jest niesamowite w filmie, jak ona je traktuje. No, w zasadzie jak ludzi. Mają imiona, mają jakieś swoje preferencje, uczucia. Współżyła z tymi zwierzętami, może powiedzmy trochę o nich.
No to było nadzwyczajne, dlatego że oni zamieszkali w tej leśniczówce i zaczęli od jakichś sów z połamanymi nogami, które tam im przynieśli ludzie i potem zaczęli mieszkać z krukiem, z dziką świnią, dużą, prawda, to wielkie zwierzę. Simona opiekowała się sarnami, mieszkała tam oślica, ryś. No po prostu naprawdę to kruk korasek, który był bardzo barwną postacią. Także im towarzyszyły te zwierzęta, które mieszkały z nimi.
To jeszcze zapytam o te materiały, bo powiedzieliśmy sobie, że powstały przepiękne zdjęcia, przepiękne materiały, które dokumentowały to życie, tę sielankę, tę beztroskę, ale zapewne też jakąś walkę w ogóle o te zwierzęta, o to miejsce, o to, żeby ono przetrwało w takiej formie, a nie innej. No właśnie chciałem zapytać o tę pracę dokumentalną, bo pani na początku powiedziała, że był problem. Nie było tych materiałów. Było mało. Trzeba było szukać, trzeba było odgrzebywać. Jak ten proces wyglądał i na jaki czas on był rozpięty?
No muszę powiedzieć, że to był bardzo długi proces i żmudny. 2-3 lata chyba po prostu szperałam po różnych archiwach, oglądałam różne rzeczy. Tych materiałów było mnóstwo, bo samych fotografii Lecha Wilczka jest po prostu nieprzebrana ilość. Trzeba było je odnaleźć, znaleźć te zeskanowane. Jest mnóstwo filmów Simony, które też są jeszcze do odkrycia. Bo ona pięknie, robiła piękne filmy właśnie o owadach, o żabach, o zwierzętach. Ona wszystko to kręciła. No to był bardzo żmudny proces też, to wydobywanie tych audycji z różnych miejsc, także to...
Jestem ciekaw właśnie, czy były takie materiały, które czymś zaskakiwały, które naprawdę w jakimś zupełnie innym świetle, albo może nie w zupełnie całkowicie innym, ale właśnie w jakiś sposób pokazywały coś nowego, jakąś taką nową kartę odkrywały.
Znaczy mnie bardzo zaskoczyło to, że Simona w tych audycjach radiowych, to między innymi dla Radia Kraków, że ona tak otwarcie mówiła o swoich sprawach rodzinnych. Bo ja znałam właśnie tej audycji, gdzie ona mówiła o przyrodzie. Mówiła pięknie i barwnie i cudownie. Natomiast okazało się, że... I to też właśnie dla mnie to było takie naprawdę odkrycie, że ona o sobie, o swoich sprawach rodzinnych mówi w sposób niezwykle szczery. I taki właściwie, co na te czasy też było rzadkie, całkowicie właśnie bezkompromisowo opowiada o pewnych sytuacjach. I to było dla mnie odkrycie. I potem właściwie też z wielkim szacunkiem wysłuchałam wyznania Joanny Kosak, która też w podobnie szczery i bezwzględny dla siebie sposób opowiedziała o rodzinie.
Te relacje były skomplikowane, to widać w filmie i to jest poruszające w ogóle, że on jest rozpięty na takie dwa bieguny. Z jednej strony faktycznie jest ta puszcza, miejsce ucieczki, jakaś idylla, jakaś oaza. Z drugiej strony jest ta przeszłość, która dogania i oczywiście nie da się od wszystkiego uciec, więc to też jest taka no, niesamowita rzecz w tym filmie. Na sam koniec chciałem zapytać o Simonę dzisiaj, bo oczywiście powstało, tak jak już wspomnieliśmy, sporo książek, te materiały są dostępne, ale mówiliśmy o tym, że to jest też taka bohaterka na nasze czasy, więc słowem podsumowania chciałem zapytać, czego dzisiaj od Simony możemy się uczyć i co możemy wdrażać w ogóle w życie z tej jej filozofii życiowej.
Myślę, że przede wszystkim tego stosunku do innych istot, tego szacunku i empatii i tego, że nie możemy być tacy chciwi, że nie możemy z taką chciwością i taką bezwzględnością po prostu próbować podporządkować sobie świata, że powinniśmy zrozumieć, że jesteśmy częścią tego świata, że jesteśmy po prostu właśnie częścią ekosystemu. No, tak jak ona pięknie powiedziała, że jesteśmy tu współlokatorami i żeby z szacunkiem i z miłością, czułością traktować te inne stworzenia.
Na sam koniec zapytam o film. Mamy maj, czyli początek, można powiedzieć, sezonu festiwalowego Millennium Dogs Against Gravity. Właśnie, czy będą kolejne przystanki tego filmu na innych festiwalach, jeżeli możemy zdradzić? I co dalej? Czy jakieś takie formy dystrybucji już regularne się pojawią? Czy ten film będzie można zobaczyć na jakichś kanałach telewizyjnych? Bo oczywiście teraz długa droga zapewne przed Państwem.
Pewnie długa droga, mam nadzieję. Film będzie pokazywany w najbliższym czasie w Krakowie, na Festiwalu Krakowskim i prawdopodobnie no, rozmawiamy w tej chwili o dystrybucji kinowej, ale jeszcze nie mam szczegółów, więc nie mogę ich zdradzić. Ale bardzo by to było, uważam, potrzebne, bo do tych jakichś mniejszych miejscowości myślę, że gdyby Simona dotarła, to też miałaby wielu miłośników. Film powstał w koprodukcji z kanałem Plus, więc będzie pokazywany w kanale Plus po tej dystrybucji kinowej, w telewizji i na VOD. No oczywiście walczymy też o zagraniczne festiwale.
Czy miejsce, w którym Simona żyła, można odwiedzać, można zobaczyć, można tam pojechać? Pani powiedziała, że przez płot na początku się zerkało, więc jestem ciekaw, jak to dziedzictwo może dzisiaj funkcjonować.
No, że tak powiem, są dwie odsłony. Po pierwsze, w trakcie filmu dziedzinka stała się zabytkiem, czyli to, o co wiele lat walczono, to w trakcie filmu się udało. No, ale jest też druga odsłona, ponieważ też w trakcie filmu Białowieża stała się obiektem, gdzie mamy stan wyjątkowy i tam już w ogóle nie można wjeżdżać. Wjeżdżają tam samochody, ciężkie samochody wojskowe, więc droga do dziedzinki w tej chwili wygląda inaczej niż w filmie. Jest rozjeżdżona przez gąsienicę, buduje się tam mur. No i nie wiemy, jak dalej się to potoczy. Nie wiemy, czy w ogóle tam to zostanie otwarte, czy nie. Co dalej się stanie, tego nie wiemy. Także taka druga odsłona.
No to czekamy na ciąg dalszy i oczywiście trzymamy kciuki i na pewno będziemy liczyć wszyscy na to, żeby to dziedzictwo Simony zachowało się w takim kształcie, którym należałoby zachować. Ja oczywiście życzę kolejnych udanych pokazów i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję też bardzo serdecznie i pozdrawiam i zapraszam do kina.